Lekcja 9, 2 grudnia. Misja wśród możnych tego świata. Sobota po południu, 25 listopada. Tekst pamięciowy, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ewangelia Mateusza 16, 26. Choć Biblia Słowo Boże została napisana ponad 19 wieków temu, to jednak nadal jest Bożym objawieniem prawdy dla naszego świata. Objawia m.in. prawdę o ludzkiej naturze, czy to w VII wieku przed Chrystusem na Bliskim Wschodzie, czy w XXI wieku po Chrystusie w Polsce ludzie są w zasadzie tacy sami, są grzesznikami potrzebującymi łaski Bożej. Dotyczy to także ludzi możnych w tym świecie. Tacy ludzie w czasach biblijnych nie różnili się istotnie od ludzi w naszych czasach, zwłaszcza w kwestii dążenia do bogactwa, sławy i władzy, często choć nie zawsze kosztem słabszych. Jednak Bóg jest tak samo zainteresowany zbawieniem możnych, jak zbawieniem słabych i potrzebujących pomocy. Pismo Święte zawiera dobitne przykłady ludzi posiadających władzę i bardzo zamożnych, którymi Bóg posługiwał się, by przekazywać błogosławieństwa różnym narodom. Takimi ludźmi byli przecież Abraham, Izaak, Hiob, Salomon czy Józef. W tym tygodniu przyjrzymy się Bożej misji wśród ludzi możnych, czyli posiadających wielki majątek, wpływy i władzę. Popatrzymy, jak Bóg dociera do takich ludzi oraz jak powołuje i przygotowuje adwentystów Dnia Siódmego do wydawania świadectwa wśród takich osób także dzisiaj. Niedziela, 26 listopada. Nebukadnesar. Jako adwentyści Dnia Siódmego wierzymy w coś, co nazywa się nieograniczonym pojednaniem. To znaczy, że w przeciwieństwie do niektórych chrześcijan wierzymy, iż śmierć Chrystusa jest ofiarą złożoną za całą ludzkość, a nie jedynie za szczególną grupę przeznaczoną przez Boga do zbawienia. Ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza 2:4. Jezus ofiarował siebie za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana 2:2. Dlatego wszyscy zostali wybrani w Nim. Przed założeniem świata. List do Efezjan 1:4. Choć nie wszyscy wybierają Go jako swojego Zbawiciela. Nic dziwnego, że w Biblii znajdujemy przykłady wszelkiego rodzaju ludzi, którzy stali się wyznawcami Boga. Przeczytaj 4 rozdział Księgi Daniela. Co stało się królowi i jak ta historia wiąże się ze zbawieniem oferowanym także możnym tego świata. Księga Daniela 4:1-34. Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu, i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, Chaldejczycy i astrologowie, i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen Baltazarze, przełożony wróżbitów. Wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład. A oto widziałem na moim łożu, widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne, i jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, oto anioł święty zstępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł, zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc, niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej na niwie zielonej, niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim 7 wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najoniżeńszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnesar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz, gdyż duch świętych bogów jest w tobie. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł, Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł, panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, królu, rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła, świętego, zstępującego z nieba i mówiącego, zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim 7 wieków. Taki jest wykład, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, moim panu, wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą, będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi, gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba, oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Znamiennym biblijnym przykładem tego, jak Bóg dociera do możnych niewierzących, jest historia babilońskiego króla Nebukadnesara. W pewnym momencie jego życia dotknął go sąd Boży podobny do tego, jakiego wcześniej doświadczyli buntowniczy izraelscy królowie. Biblijna historia Nebukadnesara, który opamiętał się i uznał prawdziwego Boga, Stwórcę, świadczy o tym, że Bóg troszczy się także o możnych, a nie jedynie o słabych i ubogich. W Księga Daniela 4:34 czytamy, że najpotężniejszy człowiek na ziemi oświadczył, teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Oby wszyscy możni i wniośli wśród nas, śmiertelników, zrozumieli tę prawdę. Czego możemy się nauczyć z historii Nebukadnesara? Po pierwsze, Bóg posługuje się oddanymi wierzącymi, takimi jak Daniel, by docierać do możnych niewierzących. Po drugie, Bóg może bezpośrednio interweniować w proces wydawania świadectwa, by dotrzeć do możnych niewierzących. Nebukadnesar został upokorzony przez Boga za to, że kierował się pychą i arogancją. Choć w tym przypadku historia była bardzo dramatyczna, to jednak istnieje wiele innych sposobów, dzięki którym ludzie zamożni, potężni i pyszni mogą się stać pokornymi. Nawet jeśli nie jesteśmy bogaci i potężni według norm tego świata, dlaczego musimy wystrzegać się arogancji podobnej do tej, jaką przejawiał Nebukadnesar? Dlaczego taka postawa może się nam przydarzyć łatwiej, niż przypuszczamy? Poniedziałek, 27 listopada. Naaman. Chrystus umarł za wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, zamożność, narodowość czy pozycję społeczną. Bóg nieustannie pociąga ludzi do siebie, w tym także osoby możne z niechrześcijańskiego środowiska. Czego historia ta uczy nas o pozyskiwaniu ludzi dla Pana? Przeczytaj druga Księga Królewska 5:1-19. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu, tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści, gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem, idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak, ojcze. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona, gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. W druga Księga Królewska 5:17-19 Naaman przedstawił dwie niezwykłe prośby po tym, jak Bóg uzdrowił go z trądu. Po pierwsze poprosił o pozwolenie zabrania kilku worków ziemi z Izraela do Syrii, aby mógł na niej oddawać cześć prawdziwemu Bogu. Powiedział, sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Druga Księga Królewska 5:17. Choć Naaman najwyraźniej uwierzył w jednego prawdziwego Boga, to jednak jego pierwsza prośba świadczy o tym, że pogański światopogląd nadal oddziaływał na jego sposób myślenia. Aramejski wódz postrzegał Boga Izraela jako bóstwo, które należy czcić na glebie z krainy należącej do niego. Z jednej strony Naaman uwierzył, że Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym Bogiem, ale jednocześnie nie wyzbył się przekonania, że ten Bóg jest w jakiś szczególny sposób związany z ziemią izraelską. Tak więc postanowił zabrać ze sobą trochę ziemi izraelskiej, by w swoim kraju oddawać cześć Bogu na tej właśnie ziemi. Druga prośba Naamana świadczy o szczerości jego wiary. Choć postanowił służyć wyłącznie Bogu niebios, to jednak wiedział, że w bałwochwalczym środowisku Aramu nie będzie to łatwe. Król aramejski uczestniczył w kulcie swojego boga, Rimmona, a Naaman miał obowiązek towarzyszyć mu podczas uroczystości religijnych. Ponieważ zamierzał nadal spełniać ten obowiązek, chciał, by było jasne, że nie kłania się Rimmonowi, pogańskiemu bożkowi. Powierzył swoje serce Bogu Jahwe i wyraźnie oświadczył, że nie czci pogańskiego boga. Z góry wyjaśnił swoje postępowanie, by nie było ono błędnie interpretowane i nie stanowiło podłoża niepokojących plotek, które mogłyby dotrzeć do Elizeusza. Na prośbę Naamana Elizeusz odpowiedział, idź w pokoju. Słów tych nie należy odczytywać ani jako uznania, ani braku uznania dla próśb Naamana. Naaman miał odjechać w pokoju, a nie w zwątpieniu czy niepewności. Bóg był dla niego łaskawy, a Naaman miał odnaleźć pokój w poznaniu Boga i oddawaniu mu czci. Naaman był człowiekiem nowo nawróconym i mającym szczere skrupuły, ale potrzebującym nadal wzrastania w sile i mądrości przez trzymanie się nowo poznanej wiary. Bóg prowadzi nawróconych krok po kroku i wie, jaki jest stosowny moment, by wezwać ich do reformy w tej czy innej sprawie. Ta zasada powinna być zawsze przestrzegana przez tych, którzy pracują dla zbawienia bliźnich. Czego powinniśmy się nauczyć z tej historii, by nie popychać ludzi do podjęcia decyzji zbyt szybko, zwłaszcza gdy nowo nawróceni nie pochodzą z chrześcijańskiego środowiska. Wtorek, 28 listopada. Świadczenie ludziom uczonym, Nikodem. Nikodem był człowiekiem uczonym. W Biblii jest przedstawiony jako żydowski dostojnik. Jezus nazwał go nauczycielem w Izraelu. Posiadał on gruntowną znajomość Starego Testamentu i duchowy głód poznania Boga. Z ludzkiego punktu widzenia był wzorowym wyznawcą Boga. Przestrzegał wszystkich przykazań i był szanowany wśród Żydów. Był przy tym człowiekiem wpływowym i bogatym. Wielu postrzegało to jako dowód Bożego błogosławieństwa. Jednak także tym razem, jak i w wielu innych przypadkach, okazało się, że pozory mylą. Co historia ta mówi o duchowych potrzebach Nikodema i jak Jezus odniósł się do nich? Przeczytaj Ewangelia Jana 3:1-12. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Gdy Nikodem przyszedł do Jezusa, to starał się zachować pozory, utrzymując wysokie mniemanie o sobie. Ale Bóg znał jego serce. Podobnie Bóg zna serca i potrzeby wszystkich bogatych i wpływowych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Nikodem przyszedł do Jezusa, bo przekonały go jego nauki. Poczucie własnego znaczenia powstrzymywało go od otwartego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana, ale tego wieczora wszystko się zmieniło. Do tej pory, choć Nikodem był przekonany, że Jezus został posłany przez Boga, obawiał się przyznać, że jest wyznawcą Jezusa. Co wersety te mówią nam o Nikodemie i Jezusie? Przeczytaj Ewangelia Jana 7:43-52. Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali: Dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wydaliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona: Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Ewangelia Jana 19:39. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. W wersetach tych widzimy, że Nikodem z pewnością był pod silnym wpływem Jezusa. Starał się go chronić, a po jego śmierci okazał mu należny szacunek. Niewątpliwie Jezus dotarł ze swoim przesłaniem do Nikodema, który przy całej swojej wiedzy i mądrości musiał sobie uświadomić, że potrzebuje Zbawiciela. Dlaczego musimy się wystrzegać pułapki myślenia, iż posiadając prawdę, którą rzeczywiście mamy, mamy wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia? Jak wielu ludzi mających poznanie prawdy, w tym także przesłań 3 aniołów, mimo to pójdzie na zatracenie. Środa, 29 listopada. Misja wśród ludzi bogatych. Czego możemy się nauczyć z przykładu tego człowieka, który w przeciwieństwie do Nikodema odrzucił Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 19:16-22. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem uczy nas, jak niebezpieczną pułapką może być bogactwo. Przeczytaj uważnie słowa ostrzeżenia wypowiedziane przez Jezusa, a nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza 19:24. Nie znaczy to, że bogaci nie mogą być zbawieni, ale jeśli nie zachowają ostrożności, ich bogactwo może się stać poważną przeszkodą w kwestii przyjęcia zbawienia. Ostatecznie bogaci i biedni dzielą ten sam doczesny los, zmierzają do grobu. To oznacza, że wszyscy jednakowo potrzebują zbawienia. Choć za pieniądze można kupić prawie wszystko, z pewnością nie można się nimi wykupić ze śmierci. Życie wieczne można jedynie otrzymać w darze od Jezusa i przyjąć przez wiarę. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ewangelia Jana 11:25. Jak zdarzenie opisane w tych wersetach różni się od spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 19:1-10. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz odpowiedział na zaproszenie Jezusa lepiej, niż uczynił to bogaty młodzieniec. Zwróć uwagę, iż Jezus nie polecił Zacheuszowi sprzedać wszystkiego i rozdać pieniędzy ubogim, jak uczynił to w przypadku młodego bogacza. Jezus wiedział, jak bardzo ów młody człowiek był przywiązany do swojego bogactwa, więc pragnął go od niego uwolnić. Nie wiemy wszystkiego, co Jezus powiedział Zacheuszowi, gdy był u niego w gościnie. Zacheusz najwyraźniej został przekonany przez Jezusa i zrozumiał, że potrzebuje zmiany w swoim życiu, w tym zwłaszcza w kwestii podejścia do bogactwa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ewangelia Mateusza 16:26. Co te słowa Jezusa mówią nam wszystkim? Czwartek, 30 listopada. Misja wśród możnych. Jezus pozyskiwał nie tylko ubogich i maluczkich, ale także ludzi wpływowych i mających władzę. Wielu z nich podziwiało go i szanowało, choć niektórzy nim wzgardzili. Możni ludzie, którzy przychodzili do Jezusa z prośbą o pomoc, czuli, że on troszczy się także o nich. Wielu ludzi bogatych i wpływowych nie przyznawało się otwarcie, że wierzą w Jezusa. Uczynili to dopiero, gdy upewnili się, że jest on Synem Bożym. Tak było w przypadku Nikodema i Józefa z Arymatei. Co sprawozdanie to mówi nam o tym, jak Bóg posługiwał się ludźmi zamożnymi, którzy najwyraźniej uwierzyli w Jezusa. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 27:57-60. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł. Zobacz także Ewangelia Marka 15:43-47. Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego, on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł, i przywołał setnika, i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale i przytoczył kamień przed wejście do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa, przyglądały się, gdzie go złożono. Ewangelia Łukasza 23:50-53. A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem, i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. Ewangelia Jana 19:38-41. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Aż do tego czasu Ewangelie milczą o Józefie z Arymatei. Ten zamożny człowiek pojawia się nagle w ewangelicznym opisie, jakby znikąd, a przez swoją decyzję wypełnia proroctwo. Bóg posługuje się także zamożnymi osobami w realizacji swoich zamierzeń. Tak więc w naszej misji musimy uwzględniać także bogatych ludzi. Próbując się zaprzyjaźnić z ludźmi zamożnymi i wpływowymi, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Najlepszym sposobem jest nie nagabywać ich, ale zaprosić do siebie. Tak postępował Jezus, pozwalając takim ludziom doświadczyć Jego przesłania, uzdrowienia i mocy Bożej. Dawał im czas, by przekonali się, że On jest naprawdę Synem Bożym. Możni tego świata starają się współdziałać z autentyczną służbą z wielu powodów. Chcą uczestniczyć w czymś dobrym, co naprawdę pomaga ludzkości. Wiedzą, że w ten sposób mogą zmienić na lepsze także własne życie. W ten sposób mogą także otrzymać pomoc, nie ujawniając publicznie swoich potrzeb. Kolejna faza misji to rozpoczęcie autentycznej służby jako sposobu uczestniczenia ludzi zamożnych i wpływowych w dziele Bożym. Poświęć czas, by pozyskać współdziałanie ze strony ludzi zamożnych i wpływowych żyjących w Twojej społeczności. Wyzwanie. Do listy osób, za które codziennie się modlisz, dodaj jedną niewierzącą osobę spośród przedstawicieli władzy, osobę, którą spotykasz od czasu do czasu. Dodatkowe wyzwanie. Wyślij list lub e-mail do osoby zajmującej wysoką pozycję społeczną, nawet jeśli nigdy wcześniej tej osoby nie spotkałeś, informując ją, że modlisz się za nią. Piątek, 1 grudnia. Do dalszego studium. Jezus tak samo miłuje ubogich, jak bogatych i posiadających władzę. Umarł za żebraków i władców. On wie, jak dotrzeć do serca każdego człowieka. Ostrzegł nas, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia Marka 10:25. Lekcja tego tygodnia jest dla nas wyzwaniem, byśmy docierali do ludzi wpływowych i zamożnych z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Ludzie ci tak samo potrzebują zbawienia, jak wszyscy inni, nawet jeśli nie uświadamiają sobie tego, bo mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa wskutek pokładania ufności w swoim bogactwie. Dużo mówi się o naszych obowiązkach wobec biednych. A czyż nie należałoby zwrócić uwagi na zaniedbanych pod tym względem bogatych? Wielu uważa tę kategorię ludzi za nierokującą nadziei. Tysiące bogatych ludzi zmarło w nieświadomości. Choć wydają się obojętni, wielu wśród nich troszczy się o swoje zbawienie. Pytania do dyskusji. 1. Jezus przełamywał bariery kastowe i klasowe, służąc podczas swojej ziemskiej misji biednym i bogatym. Jak my, Adwentyści, odnosimy się do nierówności społecznych występujących między bogatymi i biednymi, zakorzenionych w naszych społeczeństwach. 2. Jezus powiedział, a posiane między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ewangelia Mateusza 13:22. Co Jezus miał na myśli, mówiąc o łudzie bogactwa? Czy musimy być bogaci, by ulegać łudzie bogactwa? 3. Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie odpowiedzi na ostatnie pytanie z wtorkowej części lekcji dotyczące tego, iż poznanie prawdy nie jest jeszcze jednoznaczne ze zbawieniem. Dlaczego powinniśmy o tym pamiętać? Skoro samo poznanie prawdy nas nie zbawia, to jak możemy być pewni, że przyjęliśmy zbawienie? 4. Dlaczego młody bogacz odrzucił Jezusa, podczas gdy Zacheusz przyjął go jako swojego Zbawiciela i Pana?